Nasz Bóg jest wielki i tak potężny, króluje wysoko ponad ziemią, żeśmy śpiewali przed chwilą. Nie bardzo to ludzie dostrzegają dzisiaj, nie bardzo to wiedzą, zdają sobie sprawę z tego, że to Bóg rządzi wszystkim, że On jest wielki. Ale Księga Objawienia Świętego Jana pozwala nam te rzeczy zobaczyć. Po to jest ta księga, abyśmy przestali patrzeć tak, jak naturalnie ludzie patrzą i zobaczyli, jaka jest rzeczywistość duchowa i co któregoś dnia się całkowicie objawi. I ostatnio, gdy rozważamy tę księgę, to doszliśmy do tego, że się rozpoczęły sądy Boże nad tą ziemią. Moc Boża objawia się w ten sposób, że Bóg przychodzi, aby osądzić narody, osądzić ich za ich grzech, za ich odstępstwo, za niewiarę. I gdy te sądy przychodzą, robi się strasznie. I tak dla oddechu mamy w tym 14 rozdziale objawienia świętego Jana na początku, jak to w ostatnią niedzielę starego roku żeśmy czytali, widzimy, że w niebie jest śpiew, rozbrzmiewa śpiew, że wokół tronu jest śpiew. I mówiliśmy, braliśmy lekcję z tego, że trzeba nam się też rozśpiewać. Zawczasu się rozśpiewać. No bo jak idziemy do nieba, a w niebie się śpiewa, to jak my byśmy tam się czuli, jak my byśmy się tam znaleźli, jeżeli dzisiaj nie ma pieśni na naszych ustach. Dlatego też chrześcijanie śpiewają, prawda? Dobrze nam się śpiewało przed chwilą? Jest taka pieśń stara, ja śpiewam Panu memu, śpiewam cały dzień. I dla zgubionych śpiewam, i dla zbawionych śpiewam. Nie mogę się powstrzymać, ciągle chcę śpiewać, dla chwały Pana śpiewać, dla zbudowania wierzących. Więc początek 14 rozdziału dał nam taką odskocznię, takie uspokojenie, że tam nie ma trwogi. Gdy się rozpoczynają sądy Boże, to w niebie nie ma tam trwogi, jakiejś konsternacji. Ojojoj, co to będzie? Tam jest śpiew, śpiew dla Pana. A dzisiejsze nasze rozważanie zatytułowałem Tu jest miejsce na naszą wytrwałość. I przechodzimy do następnych wersetów 14 rozdziału Objawienia świętego Jana, od 6 wersetu czytamy. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. A więc mamy tutaj jakby takie trzy odsłony, trzech aniołów i każdy z nich co innego mówi. Oczywiście wszyscy w jednym duchu, oczywiście wszyscy w imię tych rozpoczętych sądów Bożych. I pierwszy anioł, jak przeczytaliśmy, tu mamy przykład w Biblii Warszawsko-Praskiej, wołał on potężnym głosem: ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo nadeszła już godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. A w przekładzie Nowego Przymierza: uszanujcie Boga, oddajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu. Widzimy, że ten anioł pierwszy z tego naszego dzisiejszego tekstu niesie Ewangelię do wszystkich narodów, do wszystkich języków, na całą ziemię. Niesie tę Ewangelię. Jak brzmi ta Ewangelia, zauważcie? Dla nas, jak to my różnych ewangelistów słuchamy, to ta Ewangelia brzmi: Bóg Cię kocha. Wszystko będzie dobrze, Bóg Cię kocha. Cieszmy się, Bóg nas kocha. Ewangelia, którą niesie ten anioł w imię Boże, brzmi: bójcie się Boga, ludzie. Bójcie się Boga. Uszanujcie Boga. Nadszedł sąd. Przejmijcie się trochę, że jest Bóg. I do końca ta Ewangelia będzie brzmieć, bo czasy, które rozpatrujemy teraz, to czasy już końca, całkowitego końca. I ta Ewangelia, to jest bardzo pocieszające, że Ewangelia będzie głoszona aż do samego końca i wtedy będzie koniec. Jak ta Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom, a właśnie ten anioł to robi. Bójcie się Boga, bo nadeszła godzina Jego sądu. Kto lubi stawać przed sądem? Jak się dostanie wezwanie do sądu, to co się tam jakoś za nie robi? Już tak nieprzyjemnie się robi, no nie? Nawet jak to jest, powiedzmy, w charakterze świadka, to nie jest przyjemne iść do sądu. Sąd się nie kojarzy nam dobrze. Co myśli się o sędzi, który wydaje o nas wyrok, że jesteśmy winni? Jakie myśli mamy o tym sędzi? Normalnie, naturalnie. Mówimy: ale pan mądry jest, panie sędzia, tak? Cieszymy się, panie sędzia, że pan nas skazał. Nie, normalnie w nas powstaje odruch: co to za sędzia? Ja jestem niewinny, to jest sędzia, co to za sędzia? Niektórzy gotowi są takiemu sędziemu pyskować. Niektórzy się odwołują czym prędzej od jego wyroku, gdzieś do wyższej instancji. No bo się nie zgadzamy z sądem, który brzmi dla nas negatywnie. A co tutaj czytamy, jeśli chodzi o właściwe nastawienie do sądu Bożego? Właśnie ten nasz tekst, ten anioł wzywa nas, żebyśmy, jeśli chodzi o sądy Boże, mieli pozytywne nastawienie do tego sądu. Oddajcie chwałę Bogu, ponieważ Bóg rozpoczął swój sąd. Prawdziwa wiara w Boga okazuje się tym, że w sposób bezdyskusyjny przyjmujemy werdykt Boży odnośnie nas. I jeśli Bóg mówi o mnie: jesteś winny, to nie będę się z tym spierał, nie powinienem się z tym spierać, tylko to uznać. Wiecie dobrze, że warunkiem tego, aby w ogóle dostąpić łaski Bożej, być zbawionym, jest to, że się człowiek ukorzy przed Bogiem i uzna, że jest winny, że nie będzie walczył z tą myślą, nie będzie się wybierał przed Bogiem, nie będzie udowadniał, że on jest czysty. Jestem grzesznikiem. To jest podstawowa rzecz, która dopiero otwiera nam drogę do łaski Bożej, do zbawienia. Więc jako wierzący ludzie witamy sądy Boże z radością. Cieszę się, że kiwacie głowami niektórzy. Bo gdy Bóg dzisiaj rozpoczyna swój sąd od domu Bożego, to nie po to, żeby nas zniszczyć, tylko po to, żeby zweryfikować to, co potrzeba naprawić w naszym życiu, żebyśmy byli zbawieni. Jeśli Bóg bierze na tapetę nasze życie dzisiaj i mówi: to jest tu czesny, to tego, osądza nasze życie, to my Bogu nie powiemy: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Rozumiecie? Tylko mówimy: dziękujemy Ci, Boże, że nas sądzisz. Że nas sądzisz przez tę siostrę również, czy przez tego brata, czy przez zbór, czy przez kaznodzieję, czy przez Słowo Boże, które dzisiaj rano przeczytałem. Nie sprzeciwiam się temu sądowi. I właśnie mamy tutaj w tym tekście taką wzorową reakcję. Ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Pokłońcie się temu, który stworzył niebo i ziemię. Bo właśnie On sądzi sprawiedliwie. Jego sądy są dobre, Jego sądy są prawda. Zresztą w ogóle sama myśl, żeby dyskutować z Sądem Bożym, już jest piekłorodem przecież. I drugi anioł. Ten pierwszy głosił, że chwała Bogu za jego sądy. Drugi obwieszcza, co czeka najbardziej wpływową organizację świata. Zanim leciał, drugi anioł wołając, upadł wielki Babilon, ten, który winem swych rozpalonych pożądliwości upoił wszystkie narody. Przykład Nowego Przymierza, drugi anioł szedł za nim z okrzykiem, upadł wielki Babilon, który winem swojej szaleńczej rozpusty napoił wszystkie narody. Więc jest tutaj mowa o organizacji, o Babilonie, tak jest tutaj to słowo użyte, które ma wpływ na wszystkie narody. Wszystkie narody. Powiedzcie, jaka organizacja, jaka partia polityczna ma wpływ na wszystkie narody? Albo jaka organizacja, powiedzmy, finansowa ma wpływ na wszystkie narody? Czym jest ów Babilon? Zdumiewające jest tutaj, jaki jest charakter tego wpływu, zobaczcie. Napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty, Biblia Warszawska. Winem swych rozpalonych pożądliwości, Biblia Warszawsko-Praska. Biblia Gdańska, bo winem gniewu wszeteczeństwa swego napoił wszystkie narody. Co? Jakie to jest interesujące, że właśnie ten wpływ rozlewający się na wszystkie narody ma właśnie taki przedziwny charakter. Jakie jest źródło wszeteczeństwa, rozpusty, tego wszystkiego, co tutaj jest jakby zasygnalizowane? Gdy myślę o tym, nie mogę uniknąć tego tekstu z Listu do Rzymian z 1 rozdziału 22 wersetu. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też Bóg wydał ich, zwróćcie uwagę, dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego apostoł w natchnieniu Ducha ciągnie ten wątek. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Oto jest źródło tego całego, tej całej niemoralności, odejścia od normy w sferze seksualnej, tej nieczystości, rozpalonych pożądliwości, szaleńczej rozpusty, wszeteczeństwa, jak tutaj w tych przykładach Słowa Bożego czytaliśmy. Jaka instytucja słynie z tego, że takie rzeczy gdzieś tam za murami się dzieją i to na maksa? To jest niesamowite, że organizacja o tak wielkich wpływach w każdym narodzie, a taką ma renomę. A ostatnio się mówi, że trzeba by było uznać papieża za przywódcę wszystkich religii. Normalnie ulega się temu, czemu ulega większość. Tak mamy to w naturze, że gdy większość idzie za czymś, większość leci na mecz albo pogoni, żeby oglądać mecz, to my też oglądamy. Czasem w ogóle idzie mi tam do głowy, żeby tam, ja w ogóle nie śledzę tych wszystkich rozgrywek, ale mecz jakiś jest, ojejku, no to trzeba obejrzeć mecz. Coś jest takiego, że człowiek tak poddaje się temu tłumowi, temu, co wszyscy robią. I rzecz w tym, jak z tego tekstu wynika, żeby dziecko Boże, żeby ludzie wierzący nie szli, nie ulegali takim wpływom, bo świadomość tego, co to jest do czego prowadzi taki wpływ, no, powinna nas otrzeźwiać. Dziecko Boże nie idzie za większością, nie ugania się za zaszczytami, jakie oferuje ten świat. Nie daje się upoić obietnicami uznania w tym świecie. Znając z Biblii koniec, jaki czeka wielki Babilon, chrześcijanin jest zapatrzony na Pana, którego królowanie nie będzie końca. Bo Babilon któregoś dnia upadnie. I anioł to ogłasza, to jest proroctwo. Upadł. Potem jeszcze będziemy czytać więcej o tym Babilonie, jak niektórzy będą rozpaczać, jak będą, jak się użalać nad tym Babilonem, że jak to w ogóle możliwe, żeby coś takiego pięknego upadło. Tyle dobra tam było. I anioł trzeci. Za nimi ukazał się trzeci anioł, wołając unośnym głosem: każdy, kto oddaje pokłon bestii, jej obrazowi, oraz nosi jej znamie na ręku lub na czole, również będzie musiał pić przygotowane wino z kielicha gniewu Bożego. I to wcale nie rozcieńczone wodą. Będzie też dręczony ogniem i siarką na oczach świętych aniołów i baranka. A swąd ich męczarni będzie się unosił na wieki i nie zaznają odpoczynku ani we dnie, ani w nocy, o czciciele bestii i jej obrazu oraz ci wszyscy, którzy noszą na sobie znamie jej imienia. No, to jest zapowiedź tego, na co mogą liczyć czołobitnicy bestii. Kto kłania się bestii jej podobiźni oraz przyjmuje znamie na swoje czoło lub rękę, ten będzie pił wino Bożego wzburzenia gotowe i nierozcieńczone z kielicha jego gniewu. Będzie on dręczony w ogniu i siarce w obliczu świętych aniołów i w obliczu baranka. Dym męki takich osób wznosić się będzie na wieki. Ci, którzy kłaniają się bestii jej podobiźni, ci, którzy przyjmują znamie jej imienia, nie zaznają wytchnienia za dnia ani w nocy. W świecie liczy się to, żeby mieć dostęp do różnych miejsc, do różnych instytucji, do różnych zasobów, środków, informacji i tak dalej. To kręci wielu ludzi, że oni mają dostęp. Inni nie mają dostępu, a oni mają dostęp do wszystkiego. Do wszystkiego. Kiedy ktoś nam oferuje dostęp, łatwy dostęp do pewnych wartości czy dóbr, trzeba uważać, co się za tym kryje. Bo najczęściej jest tak, że kiedy ktoś ci daje taką gold kartę jakąś, i myślisz, to z tą kartą, to gdzie pojedziesz tam, nie wiem, w krzaki nawet, to w krzakach nawet nie będziesz mógł użyć. Tak działa. To trzeba uważać, bo za tę kartę trzeba coś tam płacić w jakiś sposób. Ona ma jakiś w sobie haczyk. I słuchajcie, bestia, zwierzę, to już czytamy od jakiegoś czasu, ta wychodząca z morza, z ziemi, ona będzie proponować i proponuje różne rzeczy. I czytaliśmy już o tym, jak, że będzie proponować coś takiego, co ci da dostęp do wszystkiego. Że bez tego, co ona proponuje, nie będziesz mógł ani kupić, ani sprzedać, nie będziesz po prostu, wszędzie byś się odbijał od drzwi. Nie? A my się nie lubimy odbijać od drzwi. My lubimy, jak podchodzimy, najlepiej, żeby sami się rozwijać. Nawet rąsi nie trzeba było wyciągać, na klamkę kłaść, tylko żeby się otwierało przed nami. Nie? Albo tylko, żeby tam jakiś i już idziemy. Nie? I otwarte. Słowo Boże odkrywa przed nami potworne konsekwencje skorzystania z oferty bestii. Bo tam nie jest mowa, że tam chwilowo, że jakiś czyściec trzeba będzie przejść. Tylko jest mowa o tym, że na wieki dym ich, czy swąd wręcz ich męczarni będzie się unosić na wieki. Ci, którzy kłaniają się bestii i podobiźnie, ci, którzy przyjmują znamie jej imienia, nie zaznają wytchnienia za dnia ani w nocy. Po prostu niesamowite. Wiecie, jak to jest w życiu czasem, że no, dzień ciężko, bardzo ciężko, nie? Przeciwności, stres, praca, źli ludzie, i braki, groźba jakiegoś tam komornika i tak dalej, ale jak człowiek zaśnie, a jeszcze sobie łyknie coś przed snem, nie, żeby tak łatwiej zasnąć, nie, i zaśnie, to ma te parę godzin ulgi. Ale tutaj jest powiedziane, że nie zaznasz ulgi ani we dnie, ani w nocy. Straszne konsekwencje. Więc prawdziwe dzieci Boże w świetle tego słowa nie przyjmują żadnej oferty tego świata. Nie przyjmują oferty władcy tego świata. Odrzucają ofertę bestii. Wolą nie mieć żadnego dostępu, bo chcą mieć dostęp do drzewa żywota. Lepiej umrzeć. Biblia mówi, błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramę do miasta. O tym będziemy jeszcze później czytać. To jest nasz cel, przyjaciele. Bo my chcemy, gdy przyjdzie ten ostateczny sąd i gdy przyjdzie ten czas, że Bóg będzie otwierał drzwi do miasta, do nowego Jeruzalem, żebyśmy my mieli otwarte drzwi, dostęp. My tam chcemy mieć dostęp, a nie do tego, żeby więcej kupić, żeby się więcej najeść, żeby tak naprawdę, czy się umrze będąc grubym czy chudym, czy się umrze obżartym czy głodnym, to nie ma znaczenia, przecież i tak trzeba umrzeć, nie? Diabeł nie może nas, nie możemy się mu poddać, gdy przyjdzie coraz większa presja ze strony tego świata, że my nagle, że my tego potrzebujemy i tego potrzebujemy, aby nam wmawiał, ale bez tego, co on nam oferuje, to nie będziemy mieli tego, to niech się rozumiecie. Nie damy się, bo my chcemy mieć prawo do drzewa żywota, my chcemy wejść przez bramy do miasta. Więc mamy tutaj trzech aniołów, i jeden mówi, że sąd Boży, że czas sądu Bożego. Drugi zapowiada upadek Babilonu, że to, co dzisiaj się wydaje najbardziej wpływowe, któregoś dnia upadnie i to całkowite. Trzeci mówi o okropnych konsekwencjach uległości wobec bestii. To są czynniki, wobec których ma się okazać co? Jest właśnie wytrwanie. Jest to sposobność do okazania się wytrwałości świętych, którzy przestrzegają nakazu Boga i zachowują wiarę w Jezusa. W Biblii Gdańskiej jeszcze lepiej to jest powiedziane, czy mocniej. Tuć jest cierpliwość świętych, tuć są ci, którzy chowają przykazania Boże i wiarę Jezusową. Przychodzi czas, kiedy się okaże, kiedy wszystko jakby wyjdzie na jaw, jak to jest z tą świętością świętych, z tą wiarą Jezusową w nas, tym oddaniem się Bogu. Jak to jest? Tu Słowo Boże mówi, to na końcu się objawi. Ale chciałbym, żebyśmy my dzisiaj, czytając to Słowo, nie myśleli tylko o tym, że kiedyś na końcu będziemy musieli okazać nasze wytrwanie i wiarę, to żebyśmy pomyśleli, przyjaciele, że tu już dzisiaj też trzeba coś okazywać. Przykład Nowego Przymierza mówi, tu jest miejsce na wytrwałość świętych, tych, którzy przestrzegają przykazań Boga i wierzą Jezusowi. Chciałem to podkreślić dzisiaj, jakby zabrzmiało to w naszej duszy, tu jest miejsce na wytrwałość świętych. Święci wierzący w Jezusa ostatecznie okażą swą wytrwałość, gdy wszystko się będzie chwiać, gdy już się posady ziemi tak chwieją. Wtedy w praniu okaże się, kto kim jest. Wyjdzie na jaw prawda, jakich z nas ma czcicieli Pan Jezus. Bo teraz się tak się nie okazuje, to się jeszcze tak całkiem nie okazuje. Ten kulminacyjny moment, godzina największej próby całej prawdy wtedy. Ale co teraz jest ze świętymi? Co teraz jest z Magdą, Ewą? Co teraz jest z Bogdanem, z Jackiem? Co teraz jest z nami dzisiaj? Jak to wygląda? I właśnie chcę dzisiaj zachęcić was, byśmy tak spojrzeli na to słowo i wzięli takie przesłanie z tego słowa, że już tu jest miejsce na wytrwanie świętych. Każdy z nas ma swoje miejsce na okazywanie wierności, wytrwałości Panu. Tutaj jest to miejsce. Tutaj, w mojej rodzinie jest to miejsce. Tutaj, w moim zborze, tu na Olszynce jest to miejsce, gdzie ma się okazać moja wytrwałość. Tutaj, w mojej pracy, gdzie pracuję, ma się okazać moja wytrwałość i wierność Panu. Jako zbór mamy swoje miejsce i czas na okazywanie wytrwałości w służbie dla Pana. Jako społeczność Kościoła Jezusa Chrystusa. To, jacy tu jesteśmy, mówi już dzisiaj o tym, jacy będziemy w owym dniu. Bo to przecież tak jest. Weźmy na przykład oddział wojska. Ma wziąć udział w prawdziwej bitwie. Prawdziwej bitwie. To ten oddział wcześniej jedzie na poligon. I poligon jest miejscem, gdzie się okazuje, kto jak strzela, kto jak się komunikuje z innymi, kto jaką ma odwagę, kto ma pojęcie o tym, jak trzeba się bić i tak dalej. Ćwiczenia przed bitwą, dowódcą mówią, jacy będą żołnierze w czasie bitwy. Tak czy nie? Jest to logiczne? Po to są ćwiczenia. Weźmy egzamin na prawo jazdy. Z tyłu napisany egzamin i jedzie sobie taki ten. Tego na przykład, nie? I ten egzaminator widzi. Bo w czasie tej jazdy egzaminacyjnej okazuje się, jaki będzie ten kierowca jutro, jak wsiądzie już bez instruktora i bez egzaminatora siądzie za kierownicą, jak on będzie jeździł. Tu się teraz okazuje, jaki to będzie kierowca. I można być, po co egzamin? Po co mi egzamin? No dobrze, że jest egzamin. I dobrze, że niektórzy nie mogą usiąść jutro za kierownicą jeszcze. Weźmy jeszcze inny obraz. Narzeczeństwo. Piękny, obsypany kwiatami okres życia. Ania i Łukasz się uśmiechają. Ale tu, teraz, w czasie tego narzeczeństwa okazuje się, jakie będzie małżeństwo. Jaki będzie on, jaka będzie ona. Tutaj, teraz, w czasie narzeczeństwa, po to w ogóle jest narzeczeństwo, żeby się okazało, jak oni się dogadują, jak oni o siebie się troszczą, jak oni o sobie myślą wzajemnie, jakie mają poglądy na to i na tamto, jak się zachowują w sytuacjach krytycznych, rozbieżności zdań i tak dalej. I to narzeczeństwo nie powinno być zbyt krótkie, żeby się mogło okazać. Bo tu, teraz ma się okazać, jakie będzie małżeństwo. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj obalili to złudzenie, że nagle zrobi się z nas prawdziwy żołnierz Chrystusa, gdy teraz rozklejamy się przy każdym przeciwnym wiaterku, gdy teraz się zachowujemy jak pies w Sylwestra. Trzeba obalić to złudzenie, że jeśli teraz się nie okazujemy wytrwali wierni, to i na końcu tak będzie. W jakich sferach należałoby to poddać ocenie? Parę, pozwolicie jeszcze trochę? Jeszcze jesteście ze mną? Weźmy na przykład sprawę pokuszenia do grzechu. No bo jesteśmy poddawani rozmaitym pokuszeniom. Czyż nie? Modlimy się i nie wódź nas na pokuszenie, ale w tej modlitwie jest myśl nie taka, że Boże, zrób tak, żeby nikt z nas nie był poddawany próbie, bo my byśmy chcieli bez próby do nieba wejść. Tam nie ma takiej myśli. Tam jest taka myśl, żeby Bóg nas wzmocnił w chwili tego pokuszenia, żebyśmy się sprawdzili, żebyśmy się potrafili sprzeciwić pokuszeniu. Więc jesteśmy kuszeni do grzechu. I jeżeli tak łatwo dzisiaj ulegamy, to na jakiej podstawie możemy się spodziewać, że w chwili ostatecznej próby stawimy czoła pokusie? Co to za złudzenie? Nie łudźcie się, bracia i siostry. Jeśli dzisiaj pierwsze lepsze pokuszenia, my już ups, i robimy znowu to samo. Już mówiliśmy, no, kajne jedzenia dzisiaj już, nie? Ale tak wszedłem do domu, tak zapachniało, tak przelot, koło lodówki przechodziłem, taki odruch jakiś dzynk otworzyłem, nie? I w takiej prostej sprawie, że tylko zapaszek jakiś poszedł, a ja już ulegam. To na jakiej podstawie ja mogę liczyć na to, że gdy przyjdzie kiedyś wielka próba, gdy przyjdzie pokuszenie, gdy ten Babilon będzie mnie kusił do czegoś, a że ja będę w stanie mu się sprzeciwić. Tu jest miejsce na naszą wytrwałość. Tu teraz jest miejsce na naszą wytrwałość. Na wzięcie się za bary z tymi rozmaitymi pokuszeniami. Dzisiaj się trzeba ćwiczyć, bracia i siostry. Zrobi sobie poligon. Mówię to też do siebie. To nie jest tak, że ja wam to wrzucam do ogródka jakiegoś tego. Mówię to do nas razem. Tu, teraz jest czas. Bo pokus różnych jest wiele i one są dzisiaj w takiej dawce, żebyśmy byli w stanie je przezwyciężyć i okazać się zwycięzcami w Panu. Weźmy inną sprawę. Sprawę przykrości w relacjach z innymi ludźmi. Zdarza się, no nie? Oj, jak często się zdarza. Począwszy od własnych domowników, no tutaj są szczęśliwi ci, którzy nie mają domowników. Ach, jak ja mi dobrze, ja nikogo nie mam, przychodzę sobie do domu, drzwi zamykam, sam ze sobą jestem. Ale fajnie, nikt mi nie załazi za skórę, nikt mi przykrości nie robi. Ale ci samotni mówią, ale mi jest źle. Ja bym chciał, żeby było trochę ludzi wokół mnie, bo mnie uwiera strasznie ta samotność. No tak to jest z nami, że dobrze jest tam, gdzie nas nie ma. Ale gdy mamy kontakt z ludźmi, a każdy, nawet samotni, mają kontakt z ludźmi, bo idą do pracy, bo się spotykają w różnych jakichś tam okolicznościach, bo mają jakichś krewnych. I uwaga, pomyślmy, jeżeli tak łatwo się dziś obrażamy, bo ktoś nas źle ocenił, bo ktoś nas napomniał, bo ktoś pozwolił sobie coś o nas powiedzieć, to na jakiej podstawie się spodziewamy, że gdy przyjdzie sąd Boży na nasze życie, my ten sąd powitamy z radością i powiemy: dziękuję Ci Boże, że mnie osądziłeś. Jeżeli dzisiaj tak mnie boli, że ktoś o mnie coś krzywo powiedział, coś nie tak, jeżeli tak mnie boli, że ktoś mnie osądzi, to na jakiej podstawie ja się mogę liczyć na to, że ja kiedyś z podniesioną głową powiem: Panie, dziękuję Ci, że Ty mnie osądzasz. Dzisiaj jest czas. Tu jest miejsce na okazanie wytrwałości. Tu jest miejsce na naszą wytrwałość. Weźmy inną sferę. Poświęcenie, trud i wysiłek. Jest przecież nasze życie pełne znoju, pracy. Ciężko nam jest. Nieraz i patrzę na wasze twarze, to widzę, że naprawdę trudne czasy przyszły. Ale tak pomyślmy sobie dzisiaj. Jeżeli dzisiaj nie potrafimy paru lat, a czasem nawet jednego sezonu wytrwać w jakimś zadaniu, przetrwać w niesprzyjających okolicznościach, bo zrobiło się dalej, dłużej, mniej komfortowo w życiu, bo trzeba wcześniej wstawać, bo nadwyręża to nasze zdrowie, bo ciężka praca, a niska płaca i tak dalej, bo miało być inaczej, a jest tak przykro. To na jakiej podstawie możemy się spodziewać, że wytrwamy, gdy przyjdzie wielki ucisk? Gdy przyjdzie ucisk takich, jakiego jeszcze przedtem nie było. Jeśli my dzisiaj byle coś, tak tylko trochę, troszkę większe obciążenie i pik, jak te bezpieczniki tutaj u nas, nie? Tylko gdzieś tak tylko troszeczkę dygnie trochę bardziej z tym prądem i już się rozłączy. I my dzisiaj tak często jesteśmy tacy wrażliwi, tak mam wyśrubowaną tę wrażliwość, że tak jak podchodzić do brata, to trzeba tak uważać, żeby tak krzywo nie spojrzał na Łukasza, bo on coś mu się zrobił i przeskoczy, bo ja dziękuję, ja już nie chcę tutaj więcej przychodzić, ja już mam was dosyć. Tu jest miejsce na naszą wytrwałość. Tutaj, teraz. Jeżeli chcemy osiągnąć cel, jeżeli chcemy mieć dostęp do drzewa żywota, jeżeli chcemy być w Królestwie Bożym, to tu jest miejsce na naszą wytrwałość, bracia i siostry. Jeszcze jakąś inną sytuację weźmy, na przykład groźbę utraty czegoś lub kogoś dla nas ważnego. Jeżeli dzisiaj boimy się, że stracimy w oczach ludzi na wartości, jeżeli w jakikolwiek inny sposób dajemy się zastraszyć i zaprzestajemy składania świadectwa o Jezusie, no bo ktoś o nas źle pomyśli, nas wyśmieje, powie, że nam coś się porobiło z głową. Jeżeli dzisiaj przestajemy piętnować grzech, no bo nie chcemy stracić u tych ludzi, bo to akurat na przykład jest nasz pracodawca i on grzeszy na całego, a my się boimy mu powiedzieć, no bo może nas zwolnić. Powie, jakim prawem ty byś mnie tutaj napominał. Jeżeli dzisiaj tak bardzo drżymy o swój los, jeżeli jesteśmy tacy stropieni, żeby tylko jakoś przetrwać i tak dalej, to na jakiej podstawie my możemy być pewni, że wytrwamy, gdy przyjdzie czas, że bestia, ten system będzie mówił, albo weźmiesz to znamie i będziesz miał dostęp do wszystkiego, albo wszystko tracisz. To dzisiaj, tu jest teraz czas, teraz jest miejsce, żebyśmy ćwiczyli w sobie ten hart ducha, tę wytrwałość, że ja mogę stracić wszystko, aby okazać się wierny Panu. I jeszcze może inną sytuację. Czasem zmierzamy się z taką propozycją, kuszącą propozycją osiągnięcia czegoś bardziej intratnego, bardziej wartościowego niż to, co mamy teraz. Przychodzi jakaś taka chwila i ktoś nam proponuje, że no co ty tam, czym się tym teraz zajmujesz, co w niedzielę rano robisz? No do kościoła jeszcze, nie? No, do nabożeństwa jeszcze. Wiesz co, bo jest tu taka oferta, nie? Że możesz mógłbyś w niedzielę nie dwa razy tyle, ale cztery razy tyle zarobić. Nie? Propozycja, żeby było bardziej komfortowo, żeby było lepiej, łatwiej w życiu. No i okazuje się, że nieraz jest tak, że zaczynamy się no bardzo tak ustawiać w tę stronę, żeby sobie poprawić. No bo głupi tylko sobie nie chce poprawić, nie? Ale uwaga, jeżeli dziś pozostawiamy stanowisko, na którym postawił nas Pan. Parę lat temu żeśmy mówili, Pan nas powołał do tego. Jeżeli dzisiaj tak łatwo dajemy się odciągnąć od swojego powołania, od miejsca swojej służby dla Boga, od zadań, które Bóg nam wyznaczył, jeżeli tak szybko dla paru złotych porzucamy swoje ideały, to na jakiej podstawie sądzimy, że się ostaniemy, gdy bestia postawi nam ultimatum znamie albo śmierć? Tu jest miejsce na naszą wytrwałość. Nie myślmy o tym, że kiedyś dopiero będziemy okazywać naszą wytrwałość. Że trzeba tak tylko się psychicznie nastawić, że kiedyś przyjdzie próba i trzeba będzie tę próbę przetrwać. Tu jest miejsce na naszą wytrwałość. Tu, teraz. W tych wszystkich sferach i wszystkich jeszcze innych. Pan chce zobaczyć naszą wytrwałość. Pan daje nam okazję, żebyśmy się przećwiczyli, żebyśmy sprawdzili i żebyśmy nie spali spokojnie, jeśli się okazuje, że my tu i teraz jesteśmy tacy słabi, tacy rozklejeni, tacy mizerni w naszym życiu i służbie dla Pana. Tu jest czas, tu jest miejsce, bo przychodzi prawdziwa próba. I jeśli się zahartujemy, jeśli sobie poćwiczymy, jeśli przejdziemy tę próbę, błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy próbę wytrzyma, weźmie wieniec żywota obiecany tym, którzy Boga miłują. Bracia i siostry, powstańmy. Powstańmy i tak z tym namysłem. Rozważamy objawieniu świętego Jana to, co nadchodzi, to, co się zbliża. Ale robimy odniesienie i lekcje bierzemy z tego słowa. My jako uczniowie Pana, jako chrześcijanie, żebyśmy się należycie do tego przygotowali. Bądźmy wdzięczni Panu za to, że w objawieniu świętego Jana mamy te sygnały, abyśmy się należycie szykowali i będziemy zwycięzcami, bo nie będziemy zaskoczeni, nie będziemy nieprzygotowani, tylko będziemy należycie przygotowani do tego, co nadchodzi. Módlmy się. Panie Jezu, chcę Ci podziękować, że w świetle Twojego słowa mogę dzisiaj oglądać tę mizerię mojego życia. To jak łatwo mnie zbić z tropu, jak łatwo ulegam złym wpływom, jak łatwo odrzucam sąd, który Ty posyłasz. Daleki jestem jeszcze od tego, co Ty chcesz we mnie osiągnąć. I dziękuję Ci za to, że Twoje słowo daje mi dzisiaj ten sygnał, że tutaj jest miejsce, tutaj jest czas, aby się okazała moja wytrwałość przy Tobie. Panie, chcę moje codzienne życie, każde spotkanie z ludźmi, każdą okoliczność życia czynić tym poligonem do kształtowania, do hartowania mojego ducha, abym był przy Tobie, abym wytrwał przy Tobie. Proszę Ciebie, pomóż mi tak patrzeć na każdą nową okoliczność, jutro, pojutrze, dzisiaj po południu, abym wiedział, abym to zawsze pamiętał, że Ty dajesz ten czas, abym się przygotował, abym nie był zaskoczony, abym czuwał po prostu. Dziękuję Ci za to. Panie Jezu, modlę się o moich braci i o siostry. Modlę się o wszystkie osoby, które tutaj się dzisiaj znalazły, z którymi razem rozważaliśmy to słowo. Przemów do nas. Zostaw to w naszych sercach, Panie, że tu, teraz jest czas, kiedy ma się okazać nasza wiara i wytrwanie. Proszę o to, Panie Jezu, byśmy szli do domu i nie mieli to na uwadze, mieli to w sercu, że Ty dajesz dla Kościoła, dla ludzi na tej ziemi czas, aby się poddali próbie, aby doświadczyli samych siebie, czy trwają we wierze, czy naprawdę Chrystus jest w nas wykształtowany. Panie, dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy, że Tobie nie jest trudno przebaczyć i kolejne, ale chciałbym tak żyć, aby ciągle nie przychodzić do Ciebie z prośbą o przebaczenie, ale żebyś mógł mieć trochę chociaż chwały z mojego życia i przyjemności, że masz już sługę takiego, który się potrafi sprzeciwić pokusom, który potrafi odrzucić oferty tego świata, który nie jest taki wrażliwy na jakikolwiek osąd i taki przewrażliwiony na punkcie własnej osoby. Panie, pragnę przynieść Ci przyjemność i chwałę przez to, że będę wytrwały przy Tobie, że będę gotowy znieść różne przeciwności, że będę gotowy znieść z godnością każdy osąd, jaki przyjdzie na moje życie. Modlę się o to dla siebie, dla moich braci i sióstr, dziękując Ci, że tutaj jest czas i miejsce, które nam dałeś, abyśmy się okazali wiernymi Twoimi sługami. Amen. Amen.